Druga grupa polskich biskupów zakończyła wizytę w Watykanie. Na jednym ze spotkań przewodniczący polskiego episkopatu arcybiskup Stanisław Gondecki skrytykował Watykan za zbyt wysokie kary dla biskupów, którzy tuszowali pedofilię wśród duchownych. Czy to oznacza bunt? Co na to papież Franciszek? Czy kardynał Dziwisz również zostanie ukarany? W drugiej części programu porozmawiamy o tym, kim jest Wiesław P., tajemniczy przyjaciel arcybiskupa Sławoja Głodzia, i zapytamy Jarosława Makowskiego, dlaczego dziś trzeba wychodzić z kościoła. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie, jest wtorek, 19 dzień października, ze mną w studio pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie, witam państwa.
A w drugiej części dołączy do nas Jarosław Makowski, dyrektor Instytutu Obywatelskiego. A ja przypomnę, że nasz program jest interaktywny i czekamy już teraz na wasze głosy i komentarze w mediach społecznościowych z hashtagiem IPPTV, a także do subskrybowania naszego kanału Idź Pod Prąd na YouTubie, bo zbliżamy się do 50 tysięcy, także czekamy na waszą aktywność, a my zaczynamy od wizyty polskich biskupów w Watykanie. W zeszłym tygodniu zakończyła się wizyta drugiej grupy biskupów, w której skład wchodził przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki, i szef polskiego episkopatu odważył się, można powiedzieć, skrytykować Watykan za kary nakładane na biskupów, którzy tuszowali pedofilię.
Tu pozwolę sobie na pierwsze zdanie komentarza, że zobaczcie państwo, że wielu Polaków, wielu katolików miało duże nadzieje w związku z tą wizytą. Liczyli, że papież zrobi jakiś porządek z biskupami polskimi.
A to papież został skrytykowany.
Właśnie, ja przestrzegałem przed tym niczym nie ugruntowanym optymizmem i twierdziłem, że tu się niewiele wydarzy. A okazało się, myślałem, że to będzie taka wizyta pitu-pitu, tam coś oczywiście za zamkniętymi drzwiami, coś tam sobie oczywiście powiedzą, ale tego to nawet ja się nie spodziewałem.
Że, i tu kolejne zaskoczenie.
Że polski biskup w imieniu polskiego episkopatu katolickiego skrytykuje Watykan, jak on śmie, jak papież śmie tak srogo karać biskupów polskich. No tego się nie spodziewałem. To jest tupet rzeczywiście wielkiej skali. I to pokazuje, jak silna jest pozycja przetargowa biskupów katolickich polskich. Myślę, że nie ze względu na ich świętość, bogobojność, jakieś tam inne duchowe przymioty, ale myślę, że oni są depozytariuszami jakiejś wiedzy o Watykanie, jakiejś wiedzy o Janie Pawle II, jakiejś wiedzy także o Franciszku. I dlatego pozwalają sobie, że tak powiem, bezczelnie, na bezczela, publicznie skrytykować papieża.
W czasy w Watykanie, jak mówił Jarosław Makowski, do tego jeszcze przejdziemy, w rozmowie z katolicką agencją informacyjną arcybiskup Gondecki powiedział: zdaniem biskupów istnieje dysproporcja między karami, które zostały nałożone na biskupa po wstępnym dochodzeniu i orzeczeniu trwałych, a sytuacją pedofila, który po 5 latach wychodzi z więzienia, rozpoczynając swoje życie od nowa. Natomiast w przypadku biskupa następuje śmierć cywilna, usunięcie z urzędu i nagonka medialna, choć nie został skazany za pedofilię. Co byś odpowiedział na ten głos arcybiskupa Gondeckiego, że istnieje dysproporcja, i według szefa polskiego episkopatu to jest źle, że biskup jest w ten sposób karany, a ksiądz pedofil jest według mnie mniej surowo karany.
No czy zgadzam się z księdzem arcybiskupem, że księża są bardzo łagodnie traktowani. Księża pedofile, księża zboczeńcy, księża przestępcy. Prokuratura robi co może, żeby tym, czy większość prokurator, o tak powiem, robi co może, żeby księża nie ponieśli surowej kary. No, najbardziej takim jaskrawym przykładem teraz jest proces księdza Tadeusza Rydzyka, gdzie prokuratura, wyobraźcie sobie państwo, nie występuje w roli oskarżyciela. Wiecie, w jakiej roli prokuratura Ziobry występuje w procesie księdza Tadeusza Rydzyka? W roli obrońcy. W roli obrońcy księdza, jak to można, a jeszcze prokurator generalny, minister sprawiedliwości Ziobro, wręcz powiedział, że ten proces to jest nagonka. Chodzi o to, że ksiądz Rydzyk i cała ta jego fundacja nie podali prawdziwych informacji, czy nie ujawnili informacji finansowej takiej organizacji, która Watchdog, która się zajmuje właśnie prześwietlaniem, jaka jest droga pieniędzy publicznych, czyli co się z nimi dzieje, kiedy one idą do różnych instytucji, także fundacji. Także to jest rola polskiej prokuratury i ja tu się zgadzam z księdzem biskupem Arcy, że powinni dostawać nie 5, tylko tam 8 czy ileś lat. No to już tu zgoda, nie? No ale dalej to już jest kłamstwo, bo tu żadnych kar nie było na biskupów. Praktycznie żadnych, no bo to kara. No, wiecie, towarzyszu, troszkę tam nie podoba nam się, no może byście wpłacili, ile uważacie, no już nie zmuszamy na portal, fundację świętego Józefa i tam.
OKO.press zwraca uwagę kary na to, że do tej pory Watykan ukarał 9 polskich hierarchów, ale tylko w przypadku 3 oni zostali odsunięci od kierowania diecezją, także w tym biskup Edward Janiak, także no pokazują, że te kary to są tak naprawdę symbole.
To są symbole, a to już polskim hierarchom, którzy przyzwyczajeni są do roli takich feudalnych książąt. To nie są normalni ludzie, ani w ich zrytych beretach, ani w odbiorze znacznej części polskiego społeczeństwa, to są jacyś nadludzie, tak jak kiedyś królowie, książęta, magnaci, no to oni też pokazują się publicznie zwykle w jakichś takich strojach feudalnych, średniowiecznych, z jakimiś pałami złoconymi, w jakichś takich czapkach świętego Mikołaja, no w różnych takich atrybutach, żeby ludzie myśleli, że oni są jakimiś nadludźmi, że mają tam, nie wiem, niebieską krew, że nie chodzą do kibla, czy coś takiego, chociaż polskie przysłowie mówi, że no król to nawet jest takie miejsce, gdzie piechotą chodzi, nie? A oni spróbują taki nimb świętości i niezwykłości wobec siebie, podczas gdy to są ludzie mali, karły, moralne. Gdybyś miał takiego kolegę, to byś w ogóle nie chciał z nim przebywać. Mówię o takim kontekście ludzkim. No tu podobno wybija się arcybiskup Ryś, nie? Że on rzeczywiście jakieś tam walory moralne większe niż pozostała ta chucpa wypełnia, no ale tak niedawnośmy mówili, że nawet, że tak powiem, ten episkopat jedzie po nim, bo on tak próbował troszkę sprotestantyzować mszę tam gdzieś w Łodzi na jakimś spotkaniu młodzieżowym, to od razu został potępiony przez episkopat i
dobrze,
to jest dla niego szczególne upokorzenie, że to biskup pomocniczy go osobiście krytykował i tam batorzył, a to jest biskup samodzielny tam na tej diecezji łódzkiej.
To jeszcze wracając do słów arcybiskupa Gądeckiego, skąd taka pewność, można powiedzieć, buta w ustach polskiego hierarchy? Przyjeżdża do Watykanu, można powiedzieć, na dywanik, a to on sztorcuje tutaj watykańskich hierarchów.
No to myślę, że tajemnica tego zachowania jest związana z osobą księdza kardynała Dziwisza. On pełnił rolę papieża nieformalnego, to już wiemy. Jan Paweł II był niedołężny, nie potrafił już zarządzać kościołem katolickim i wtedy z tylnego siedzenia praktycznie zarządzał kardynał Dziwisz. Nie? Jak zarządzał, no to miał dostęp też do wszelkich informacji. On zna wszelkie, można powiedzieć, najbardziej tajne i ohydne zbrodnie i tajemnice Watykanu. Oczywiście będą tutaj przestępstwa finansowe, przecież tam afery, które wstrząsały Watykanem, jakieś dziwne samobójstwa, tam Banco Abbronziano i tak dalej, no to tego jest pełno. Do dzisiaj tam jakieś trupy w szafie są coraz znajdowane, wyciągane i tak dalej. Jakieś tam inwestycje w Londynie, nieruchomości, sprzeniewierzenie pieniędzy, które miały iść na dobroczynność, a były w luksusowe apartamenty i tak dalej.
Że to osoba kardynała Dziwisza tłumaczy
dziwne zależności. Może nie osoba, bo to tam nie jest żaden szczególny jakiś tam wielki człowiek, i jego wiedza, a dokładnie teczki, które ma Dziwisz, tłumaczą tę sytuację. Oczywiście oprócz tych ogromnych malwersacji, przestępstw finansowych dochodzą jeszcze kontakty z mafią. No to przecież to nawet w popkulturze jest film Ojciec Chrzestny, no to sobie tam można zobaczyć trzecią część. No to przecież Kościół katolicki we Włoszech jest na sztywno zblatowany z mafią. Tu wspomniałaś w intro, że biskup Głódź już okazuje się, że...
Do tego zaraz przejdziemy, ale jeszcze...
Posługę duszpasterską wobec jednego z mafiozów tam pełnił i spirytualia też tam się pojawiały w tle, także mamy kontakty z mafią. O tym wszystkim Dziwisz wie.
Dziwisza to trwa postępowanie kościelne wobec tego hierarchy.
Żeby się Dziwisz takimi bzdetami przejmował, to o tym się nie należy.
Czyli myślisz, że Watykan nie ukara Dziwisza?
Absolutnie, absolutnie nie. Przecież tam był skandal moralny, że ten człowiek mieszkał w kamienicy, zresztą za parę milionów w Krakowie, którą, no skąd ten biedny ksiądz tam miał, nie? Mieszkał ze swoim kamerdynerem, no to ludzie zaczęli troszeczkę już tu mówić, ksiądz Isakowi Zaleski zaczął mówić, że to zgorszenie, że to jak to tutaj księża to z gosposiami mieszkają, a ten z kamerdynerem, no to coś tu będzie, to tak nie tego. No to już wziął go, zrobił księdzem, tajne święcenia mu zrobili, teraz mieszka z księdzem, no to już można. Zresztą co to wiecie, to Sodoma i Gomora to jest zabawa w porównaniu z tym, co wyprawia Dziwisz i spółka.
To w takim razie jaki może być skutek wizyty polskich biskupów w Watykanie?
No skutek jużśmy poznali. Powiedzieli Franciszkowi pocałuj nas w dupę. No
i co dalej?
I jeszcze mu tam napluli w twarz. No
Franciszek
i tyle. No.
Nic nie zrobi z tym?
Nic, na co? To przecież oni, że tak powiem, wiedzą jak jest, wiedzą co mają, jakie atuty są po ich stronie. No i tu Watykan będzie siedział cicho. Zresztą ja bym widział w tym jeszcze drugie tło. Bo zadajmy sobie pytanie. Czy tak skorumpowany Kościół, tak skorumpowani biskupi, hierarchia, przywódcy, czyli ci, na których oczy większości Polaków niestety są nadal skierowane jako na pewne wyrocznie moralne, to nawet przecież Gądecki mówił, że my tu jesteśmy największym środowiskiem odpowiedzialnym za moralność narodu. Nie, no to oni. Tu niestety zgoda, że większość Polaków patrzy w tę knurię, jak ja nazywam to towarzystwo, chcąc, że tak powiem, z szamba naczerpać wartości moralnych. Zamiast wziąć do ręki Biblię, zamiast od Jezusa Chrystusa czerpać wartości moralne, to oni od tej trzody, że tak powiem, próbują jakichś wartości moralnych się dopatrzyć. To jest po prostu zwiedzenie narodu. I teraz pytanie, czy w interesie wrogów Polski są moralni biskupi, mądrzy biskupi, pobożni biskupi, którzy by prowadzili naród bliżej ku Bogu, prowadzili naród ku moralności, czy też banda takich degeneratów? No proszę o odpowiedź. Dla wrogów Polski co jest korzystniejsze? Ta banda degeneratów, którą mamy w episkopacie? Czy rzeczywiście biskupi, których byśmy mogli stawiać za wzór cnót bożych, patriotycznych i tak dalej?
Wrogowie Polski, kogo masz na myśli?
No już tak nie trzeba daleko szukać. Wystarczy tak popatrzeć w lewo, popatrzeć w prawo, czyli na wschód i na zachód i już masz, nie?
Czyli według ciebie nie dojdzie do podmianki polskiego episkopatu. Ta ekipa zostanie.
Ta elita z szamba rodem, czy z piekła rodem, jak kto woli, w zależności od wrażliwości, niech sobie wybierze określenie, ona jest korzystna dla wrogów Polski, dla tych, którzy mówią dzisiaj o rozbiorze Polski. Bo właśnie na tym szczycie, na który tam pojechał towarzysz Morawiecki, to taki... Jakiś on Guy Verhofstadt, jakiś tam były premier Belgii, no już zaczyna mówić o zniknięciu Polski z mapy świata. to zobaczcie, do tej pory ja tu ostrzegałem przed tym, że to mi przypomina czas właśnie targowicy Konstytucji 3 maja i zaraz potem rozbiory. Nie? Jeszcze niedawno o tym przypominałem. Zobaczcie, teraz w Parlamencie Europejskim o tym mówią, że jemu tu tak się jawi, że będzie rozbiór, znaczy, że Polska zniknie z mapy świata. I teraz mając tak ślepych, tak skorumpowanych, tak uwikłanych agenturalnie w Moskwie biskupów, no to żyć nie umierać. Przypominam, że to papież Franciszek pierwszy dał hasło likwidacji państwa polskiego. Zaraz potem Merkel. Za parę miesięcy Merkel powiedziała, musicie oddać kompetencje narodowe. Nie? I papież Franciszek z jednej strony jest trzymany za pewną część ciała wiedzą Dziwisza, być może także o Janie Pawle II. To będzie nie tylko wstrząs dla Kościoła polskiego, ale dla Kościoła w całym świecie, że Jan Paweł II wcale nie był święty. Nie? I to on może mieć różne papiry na ten temat.
Jeszcze Marcin z czasów... Butowski pisze o tym w swojej książce Don Stanislao, że nie ma ani teczki Jana Pawła II, ani teczki kardynała Dziwisza.
A zanim ktokolwiek w Polsce o tym pisał, to przypominam miesięcznik Idź pod prąd, gdzie jest teczka JP2. To ja pisałem o tym i cieszę się, że teraz to weszło, można powiedzieć, na szerszy trochę krąg świadomości światłych Polaków, o tak powiem. Także z jednej strony papież jest trzymany za pewną część ciała wiedzą, którą ma Dziwisz i podejrzewam część episkopatu. Oczywiście to jest miecz obustronny, bo on by pogrążył i Dziwisza, i episkopat, także tu jest taki stan, można powiedzieć, pewnej symbiozy, nie? Że oni się jeden, wy nie ruszacie naszych, my nie ruszamy waszych, nie? Ale jest drugie podłoże. Dla Watykanu, dla Kościoła niemieckiego, taki skorumpowany, zdegenerowany, zacofany Kościół polski jest jak ta lala narzędziem do niszczenia moralności Polaków. Do niszczenia tęsknoty i szansy na wolną Polskę. Także papież po co ma cokolwiek robić?
Wielu katolików patrzyło z nadzieją na papieża Franciszka, że on będzie tym, który rozprawi się z pedofilią w polskim kościele. Oddajmy głos Bartkowi Pankowiakowi, który został pokrzywdzony przez księdza pedofila i który kiedyś też patrzył z nadzieją na papieża Franciszka. Wracamy za chwilę. Jak ty patrzyłeś na papieża Franciszka? Czy miałeś jakieś nadzieje co do niego?
Miałem nadzieję, bo można powiedzieć, oczarował mnie. W momencie nałożenia kary na biskupa Janiaka, wtedy już totalnie czar prysł. Opinia publiczna usłyszała, że biskup został ukarany, a w moim mniemaniu to nie była kara, tylko po prostu zagrywka polityczna, zagrywka taka taktyczna. To był dla nas taki cios w policzek. Trochę to zabolało, bo prawda była zgoła inna. Wydaje mi się, że no tutaj wszystko zależy od papieża. Dopóki to się nie zmieni, to ja szansy żadnej nie widzę, bo te kary, mówię, które są teraz stosowane wobec biskupów, to nie są żadne kary.
Same budziki.
Wygrałem z księdzem pedofilem wywiad Rzeka z bohaterem filmu Sekierski. Znajdziecie w naszym sklepie sklep.ispodprat.pl. Możecie już zamawiać książkę wkrótce w formie e-booka. Jest z nami już rysownik Andrzej Patalon, który chciał graficznie skomentować wypowiedź arcybiskupa Gądeckiego. Witamy.
Witam. No tutaj jest przedstawiony biskup Gądecki. On jest oburzony w ogóle chyba, że za te zbrodnie ludzie Kościoła w Polsce są karani. No, jacy to są ludzie, to widać tam z tyłu za biskupem.
Czyli, że ktoś w ogóle miał czelność tak. Ukarać polskich hierarchów. Mocne słowa, że Kościół katolicki to mafia. Przypomnijmy wypowiedź Elizy Michalik na antenie naszej telewizji, która stwierdziła, że Kościół katolicki to mafia. Wracamy za chwilę.
Polska jest już chyba ostatnim bastionem, gdzie Kościół katolicki nie wypłacał olbrzymich, czyli milionowych, wielomilionowych odszkodowań za molestowanie seksualne. W Europie, w Stanach Zjednoczonych to były odszkodowania idące w setki milionów dolarów i wiele już odbyło się procesów, Prokurator stanu Pensylwania, z tego co pamiętam, śledziłam kiedyś taką relację, który oskarżał Kościół katolicki jako instytucję w procesie dotyczącym pedofilii w stanie właśnie Pensylwania, powiedział, że Kościół jest zorganizowaną grupą przestępczą. Działa jak zorganizowana grupa przestępcza, biorąc pod uwagę jego postępowanie w kwestii pedofilii. To jak systemowo, podkreślam to słowo, systemowo chroni księży pedofilów. To nie jest kwestia, że jeden biskup chronił księdza pedofila, bo go lubił, sprawa indywidualna nie. To jest instytucja, która stworzyła system chronienia przestępców seksualnych, ale też innych, również finansowych, i to też już jakby wiadomo, mówię o oczywistości, to jest wszystko opisane w mediach, najlepsi światowi dziennikarze o tym pisali. Ta instytucja systemowo chroni przestępców z własnych szeregów. Systemowo nie dopuszcza do tego, żeby opinia publiczna dowiedziała się o przestępstwach popełnianych przez hierarchów kościelnych, przez księży. To jest instytucja nastawiona na własny zysk, na wzrost własnego znaczenia, na powiększanie zakresu swojej władzy. No więc wydaje mi się, że analogia ze zorganizowaną grupą przestępczą jest taka najbardziej trafna i logiczna. No nie wiem, jak inaczej miałabym to powiedzieć. To nie jest obelga. Moim zdaniem to jest stwierdzenie faktu po prostu.
To nie jest obelga, to jest stwierdzenie faktu, mówi Eliza Michalik, pastor Paweł Chojecki. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem, że Kościół katolicki to mafia? A drugie pytanie, jak zamierzasz dotrzeć z tym przesłaniem do Polaków, którzy są w większości jednak katolikami?
Tu trzeba sprecyzować, że kiedy ja czy inni używają takiej terminologii, nie chodzi o zespół całego Kościoła, czyli o wszystkich wiernych, wszystkich zwykłych katolików, którzy chodzą tam pobożnie do Kościoła i tak dalej, i tak dalej. Kiedy w tym kontekście używa się tego określenia Kościół, to jest jednoznaczne, chodzi o środowisko katolickich biskupów, hierarchów, którzy nadzorują, można powiedzieć, ten system i którzy czerpią ogromne korzyści bezprawne i bardzo często związane ze światem przestępczym. Warto przypomnieć, ja już nie będę mówił o pedofilii, bo dużo i w tym programie, i w innych o tym powiedzieliśmy, ale afery gospodarcze, okradanie państwa, komisja majątkowa, która oddawała Kościołowi praktycznie co tylko sobie Kościół zażyczył, przekazywanie przez samorządy za bezcen, za 1% wartości dowolnego majątku, działki, czy co tam sobie Kościół zażyczy. A do tego jeszcze dochodzi działalność mafijna już wprost. Przecież afera Stella Maris z Trójmiasta to jest właśnie afera gangsterska, gdzie skarb państwa został, można powiedzieć, uszczuplony o 170 tam chyba parę milionów złotych właśnie w wyniku działalności mafii przestępczej związanej z SB, jacyś SB-cy, którzy nie przeszli weryfikacji. O tym mówił Krzysztof Wyszkowski, czyli katolik, człowiek, który zna Trójmiasto, który właśnie wywodzi się z Solidarności, który widział to wszystko. On właśnie mówił, że SB-cy założyli mafię trójmiejską i razem z Kościołem rzymskokatolickim ogromne pieniądze defraudowali. Te wszystkie afery VAT-owskie, z którymi dzisiaj tam walczy, powiedzmy, rząd Morawieckiego, to pierwsze wałki robił właśnie Kościół rzymskokatolicki. Albo właśnie w ten sposób, jak w aferze Stella Maris, albo w taki sposób, jak sprowadzanie samochodów bez tego cła, akcyzy i tak dalej. I to na masową skalę. No tak przecież, no to nie jest chyba wielką tajemnicą, że część funduszy na działalność księdza Tadeusza, no to właśnie pochodziła z tych masowego importu samochodów. Mówi się, że on miał tam pieczątkę i blankiety z jakiegoś zakonu w Niemczech. No i tam, że to na potrzeby kościoła w Polsce, i to był handel na ogromną skalę. Także tego typu nadużyć, my wiemy o czubku góry lodowej. A jak ta mafia biskupów katolickich okrada państwo polskie, jak kpi z praworządności i jakiegokolwiek tam prawa, no to Polacy nie wiedzą. To ja też nie wiem. Nie? To dopiero myślę, że będzie wychodzić w najbliższych miesiącach.
A wracając jeszcze na chwilę do kar Watykanu dla polskich hierarchów, myślisz, że po tej wypowiedzi arcybiskupa Gondeckiego Watykan się zatrzyma, chwilowo nie będzie dawał kar dla kolejnych polskich biskupów?
Myślę, że to jest takie ostrzeżenie ze strony biskupów, że już mają dość, nie? Że tam tylko trzech zostało tak dość dotkliwie, powiedzmy, w tym sensie symbolicznym, takim naruszenia ich takiego etosu i nie wiadomo tam czego, bo żadnych kar takich faktycznych to tam nie było. Oni mówią dość. już nie będzie nas tutaj się dalej Watykan czepiał. Nie? Tu szczególnie ciekawe są wypowiedzi tego lubelskiego arcybiskupa Budzika, który wręcz tak jak towarzysz ten z telewizji, Rachoń zdaje się, nie? Z telewizji tej Kurskiego, powiedział, że to wśród murarzy, tak? Murarzy jest najwięcej pedofilii? Chyba tak.
Tak, towarzysz... arcybiskup Stanisław Budzik powiedział, mamy nadzieję, że inne środowiska, które jeszcze bardziej dotknął kryzys nadużyć, pójdą za nami i zniknie z życia społecznego ta straszna plaga. Oczywiście to, że w innych środowiskach jest gorzej, nas jako Kościół w niczym nie usprawiedliwia.
No właśnie, proszę księdza,
wszyscy potrzebujemy oczyszczenia.
Biskupa, oni tam bardzo śledzą nasze programy, to na pewno ten challenge dojdzie. Proszę po imieniu, które środowisko oprócz waszego biskupiego jest bardziej, można powiedzieć, zainfekowane gangreną krycia pedofilii? Noż, księże biskupie, noż jedno środowisko. Murarze?
Prosimy o konkretną odpowiedź. A teraz reportaż Cezarego Kłosowicza o Wiesławie P., tajemniczym przyjacielu arcybiskupa Sławoja Głodzia. Wracamy za chwilę.
Według ustaleń TVN24 arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, były biskup polowy Wojska Polskiego, utrzymuje przyjazne relacje z powiązanym z mafią biznesmenem zamieszanym w głośne afery. Wiesław P., pseudonim Wicek, utrzymywał kontakty biznesowe i towarzyskie z szefem pruszkowskiej mafii, pseudonim Pershing, a także z Bogusławem Baksikiem, skazanym w aferze Art B. Wiesław P. w latach 90. miał współpracować z Baksikiem przy okradaniu polskich banków za pomocą systemu nazwanego oscylatorem. Wicek miał wymieniać wyciągnięte złotówki na dolary, a ochraniać go miał Pershing. Baksik po odsiedzeniu wyroku za Art B rozpoczął nowe oszustwo. Piramida finansowa, którą stworzył, doprowadziła ponad 150 inwestorów do utraty ponad 30 milionów złotych. W tym procederze też miał mu pomagać Wiesław P. W 2014 roku policja odkryła, że w jednej z parafii podległych biskupowi Głódziowi może działać pralnia pieniędzy z piramidy Baksika. Według TVN24 w aktach sprawy są dowody na pranie pieniędzy i usiłowanie wyłudzenia ponad miliona euro. Jednak prokuratura zawiesiła sprawę. Do dziś nikomu nie przedstawiono zarzutów. W tym czasie w Bobrówce trwała już budowa posiadłości Wiesława P. w sąsiedztwie willi arcybiskupa Głódzia. Były komendant główny w żandarmerii wojskowej, generał Jerzy S., powiedział TVN-owi, że arcybiskup regularnie gościł na organizowanych przez Wicka imprezach w zakładach futrzarskich w Kurowie. Jeżeli ktoś się wiąże z człowiekiem takim jak P., z określonego poziomu wykształcenia, środowiska i innych powiązań, to mogą być dwa powody. Pierwsze – pieniądze, a drugie – wuda. Oni piją ostro obydwaj, stwierdził generał. Sam Wiesław P. wypiera się tak bliskiej znajomości z biskupem. Ja nie wiem, czy arcybiskup pije wódkę. Ja z ekscelencją nigdy nie piłem wódki. To jest bardzo porządny człowiek. On tę Bobrówkę zrobił. Zrobił kościół. Nie mogę powiedzieć o kimś źle, jak ja nie miałem kontaktu bliskiego z kimś, powiedział w reportażu superwizjera. Sam arcybiskup odmówił komentarza. Generał Jerzy S. opowiadał też o roli biskupa Głódzia w wojsku. Głódź był głównym kadrowym. On decydował, kto będzie generałem, kto będzie na jakimś stanowisku i tak dalej. Człowiek, który wszystko może, który jest na ty z prezydentem, ministrem obrony, marszałkiem Sejmu, Senatu. Przed nim otwierane były wszystkie drzwi. Głódź był osobą wpływową w tym czasie, że mógł wszystko. Dr Jacek Kucharczyk z Instytutu Spraw Publicznych, komentując reportaż w TVN24, powiedział: w tej całej dyskusji o patologiach naszej transformacji i aż po chwilę obecną ta rola niektórych hierarchów kościelnych i kościoła zawsze była niedoceniona. To jest także program o tym, jak po 89 roku kościół w Polsce de facto stał ponad prawem.
Dziękujemy za materiał. Wkrótce znajdziecie go w mediach społecznościowych. Idź pod prąd. Jakie znaczenie ma, powiedzmy, ta przyjaźń między Wiesławem P. a arcybiskupem Głodziem?
No, widać, że to nie tylko taka przyjaźń, to wręcz jakiś taki splot.
Tajemnicza przyjaźń, można powiedzieć.
No, tam tajemnicza, tam nie bardzo tajemnicza, bo jak dziennikarze już mówią, ale zobaczcie, że on sobie dom tam buduje koło niego, czyli to
sąsiedzi.
Jest jak coś bliżej niż rodzina, nie? To oni tak zamierzają dalej te więzi kontynuować. No, myślę, że to jest tylko, tak jak powiedziałem, wierzchołek, czubek góry lodowej. O tym będziemy się dowiadywać zapewne więcej w najbliższych miesiącach. Ja przypomnę, że handel walutami w latach 90. został odziedziczony po handlu walutami w latach 80., czyli za PRL-u. I kto się zajmował handlem walutami? To było nielegalne niby, za to można było pójść na wiele, wiele lat do więzienia, konfiskaty mienia i różne rzeczy. A wszyscy wiedzieli, gdzie, w którym mieście stoją cinkciarze albo konicy, u których można kupić tam bony albo dolary, nie? Albo sprzedać, nie? Czyli wszyscy wiedzieli, no to co? Milicja nie wiedziała? UB nie wiedziało? No to chyba jaja by se ktoś robił. Czyli oni byli tajnymi współpracownikami, opłacali się UB, nie? Czyli SB już wtedy, nie? To stąd to, co powiedział Krzysztof Wyszkowski, że ta mafia, biskupi rzymskokatoliccy plus obecna władza, ta pseudodemokratyczna plus właśnie SB, które przeszło w formy przestępcze, nie? No to zobaczcie, mamy przy biskupie Głudziu znowu na talerzu. No już tak nieprzypadkowo, że to akurat arcybiskup Głódź trafił tam do tej diecezji trójmiejskiej, do Gdańska po tym wcześniejszym, tam nie wiem, Gocławskim czy jakimś, który właśnie był umoczony w aferę Stella Maris, ale oczywiście był niewinny. Prokuratura stwierdziła, że niewinny. Jakiegoś tam księdza pomocnika stwierdzi, że to wszystko łun, a ten nic nie wiedział. Noż to patrz, jak to z pedofilami tak samo. Oni nic nie wiedzą, ci biskupi. Toż od czego oni są, jak oni tak nic nie wiedzą? Co się u nich w diecezjach dzieje? Także no, kpina.
Czy myślisz, że arcybiskup Głódź no, stracił już twarz w Polsce, że to jest jego, powiedzmy, śmierć cywilna?
Nie, no już poszedł na sołtysa, no to widać, że to jest emerytura i że on już tu raczej wyskakiwać nie będzie, ale i krzywdy sobie zrobić też nie pozwoli, bo on też ma swoje archiwum oczywiście. I tu z tego artykułu tam ci spece mówią, że co ich łączy, tych gangsterów z Głudziem, mówi pieniądze albo wuda, nie? Nie, jest trzeci. Trzeci i czwarty. Pieniądze, wuda, SB. SB. Zobaczcie państwo, że Kościół katolicki nie przeszedł oczyszczenia, jeśli chodzi o współpracę księży i biskupów z państwem totalitarnym, z państwem komunistycznym. Była komisja, ale nic nie wiemy praktycznie z tej komisji. Sprawa została zamieciona, komisja historyczna, zamieciona pod dywan. I ksiądz Isakowicz-Zaleski, no, ten, który najwięcej na ten temat mówił spośród księży, wedle przynajmniej mojego rozeznania, powiedział tak, szacuje się, że około 10%, około, powiedzmy, jedni powiedzą 8, drudzy 11, nie jest to istotne, około 10% księży współpracowało na sztywno z komunistami. Nie? Ale to nie było tak, że tam, powiedzmy, wśród księży dołowych, tak zwanych wikarych było 10%, wśród księży tam tych już wyższych prałatów i tak dalej, i wśród księży biskupów było 10%. Nie, ta piramida była taka. Czyli u biednych tam księży na dole to nikt się nimi nie przejmował. Ale wykładowcami kul. A to już się ktoś przejmował. A to intelektualistami, księżmi intelektualistami, którzy tam, powiedzmy, pisali artykuły, byli w mediach, to już się ktoś przejmował. Noż a księżmi biskupami z episkopatu, toż by tak się nikt nie przejmował? No właśnie nimi się najbardziej przejmowano. I tak jak w 1950 roku wszyscy, za wyjątkiem jednego biskupa Kaczmarka, poszli na współpracę ze Stalinem, tak samo w 2012 roku złożyli hołd Putinowi co do jednego. Co do jednego. Czyli na każdego mieli haki albo jakieś inne powiązania.
Czy myślisz, że dzisiaj jest sens wywlekania takich brudów Kościoła? No wiesz, po tych kilkudziesięciu latach.
Przecież gdyby ci ludzie powiedzieli po 89 roku, słuchajcie, to był ciężki czas, wielu z nas zawiodło, może byśmy się dzisiaj z naszej perspektywy inaczej zachowali, ale to były trudne wybory. Dokonaliśmy wielu złych wyborów. Przepraszamy. Odchodzimy w zapomnienie. Rezygnujemy ze swoich funkcji. Myślę, że naród by to przyjął. Ja też bym to przyjął po 89 roku. I tam już ani mi konferencja historyczna, znaczy ta komisja historyczna, to niech tam sobie grzebią w środku, jak chce Kościół katolicki, tam jakieś procesy, niech sobie robi. No chyba, że były jakieś przestępstwa, na przykład umoczenie w morderstwo księdza Popiełuszki. A to wtedy, no to co innego, bo to są zbrodnie, a nie tylko niemoralne zachowania. Nie? Ja mówię o niemoralnych zachowaniach, które nie podlegają kodeksowi karnemu. Nie? Gdyby ci ludzie umoczeni we współpracy z Moskwą tak powiedzieli, zrobili taki publiczny rachunek sumienia i odeszli gdzieś na emerytury do tych tam domów parafialnych czy gdzieś, to myślę, że to by wystarczyło, przynajmniej dla mnie. Oczywiście zbrodniarzy, którzy popełnili przestępstwa, no to trzeba by osądzić i ukarać, nie? No ale to inna inszość. Ja przypominam, że ksiądz Jerzy, kiedy szedł do SB, no to jakoś to tam przeżywał, no bo wiedział, z kim ma do czynienia, że to przecież są mordercy, bandyci i tak dalej. Ale kiedy szedł na audiencję do swojego, no można powiedzieć, prymasa, do prymasa Glempa, to wychodził prawie że z depresją i mówił, że nigdy tak ktoś go nie sponiewierał, tak go nie niszczył duchowo i moralnie, jak właśnie ten najwyższy przedstawiciel Kościoła w Polsce.
To, co usłyszałam, przeszło moje najgorsze oczekiwania. To prawda, że ksiądz prymas mógł być zdenerwowany, bo wiele go kosztował list do Jaruzelskiego w mojej sprawie, ale zarzuty mi postawione zwaliły mnie z nóg. SB na przesłuchaniu szanowała mnie bardziej, powiedział ksiądz Jerzy Popiełuszko. Dzisiaj mija 37. rocznica.
Słowa świętego katolickiego, a warto przypomnieć, żebyście zobaczyli, jak episkopat rozegrał śmierć księdza Jerzego. Raz, że to nie mogło się stać bez jakiegoś współudziału kogoś z kleru i to tu śledztwo zamarło, nie wiemy do dziś. Oczywiście psychiczne wykańczanie księdza Jerzego, no to już wiemy, że sam Glemb był w to wprost zaangażowany. To jeszcze zobaczcie, jak katolicy zgromadzeni w jego kościele księdza Jerzego dowiadują się o jego śmierci. Można powiedzieć, że to jest symbolicznie, Polacy dowiadują się o jego śmierci. Co robi w tym momencie wysłannik episkopatu? A potem powiem wam, kim on był.
Bracia, siostry, dziś w wodach zalewu we Włocławku odnaleziono księdza, który za nas cierpiał rany. Razy, kochani, najtrudniejszą prawdę, najtrudniejszą, zwłaszcza dla was, bracia, umęczeni i naszego kochanego brata, kierowcy księdza Jerzego. Trzy razy powtórzymy. To jest heroizm. To jest heroizm. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym. Jeszcze raz. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym. Jeszcze raz. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy
naszym. Widzicie tresurę? Widzicie tresurę tych przerażonych, cierpiących, ale też i żądających sprawiedliwości ludzi? To jest tresura, którą na narodzie, na żywca, na bezczela robił wtedy Kościół katolicki. O jakimś przebaczeniu winowajcom. Nie, że potrzebna jest sprawiedliwość. Nie, że to są mordercy, którzy nie mogą już dłużej rządzić Polską. Tylko heroizmem nazwane jest, że Polacy będą siedzieć cicho. To był wysłannik episkopatu, ale także Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski.
No ktoś może powiedzieć, to działo się prawie 40 lat temu.
Ale to się dzieje do dziś. I ta banda
jeśli chodzi o...
dalej zniewala Polskę, dalej kastruje mentalnie i duchowo Polaków. Ja już nie mówię o zwiedzeniu duchowym, które prowadzi Polaków do piekła z powodu nauk i przykładu tych arcyłotrów. Ja mówię o ich zaangażowaniu społecznym i politycznym. To przecież oni za srebrniki potrafią każdą niegodziwość narodowi sprzedać. Byle tylko władza dała im nowe granty, nowe dotacje, bezkarność i jeszcze może dotacje unijne.
I do tych związków z władzą państwową odniósł się arcybiskup Gądecki w trakcie wizyty w Watykanie, gdzie rzekomo prostował fałszywe informacje na temat sytuacji w Polsce. W rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną powiedział: ja starałem się korygować ten obraz lansowany przez media liberalne, który panuje od jakiegoś czasu, jakoby byśmy byli powiązani z jedną partią polityczną. Odpowiedzialni watykańscy nie zdają sobie sprawy, że Kościół w Polsce kieruje się zasadą, że nie utożsamiamy się ani z lewicą, ani z prawicą, ani z centrum, ale pragniemy być z Ewangelią i wnosić w świat świeże spojrzenie, którego polityka mieć nie może.
Kasa, misiu, kasa. Oni się tylko z tym utożsamiają. Władza i pieniądze, bezkarność dla ich grzechów i zbrodni, to jest prawdziwa ich tożsamość, a nie żadna tam Ewangelia. To jest po prostu to tak jakby sobie... wiecie, no, świnie wycierały ryje, no, jakimś bardzo cennym papirusem, czy czymś takim, nie? Także ten obraz jest żenujący, kiedy ten człowiek takie kucypały Polakom opowiada. Coraz więcej ludzi pytała się, jak dotrzeć z tym do Polaków. Noż to po to jest ta telewizja. Już pracujemy codziennie 6 lat, a tam, nie wiem, 8 czy ileś lat wcześniej pracowaliśmy, no, że tak powiem, w innym standardzie. A wcześniej wydawaliśmy od 2003 roku miesięcznik Idź Pod Prąd. Także staramy się do Polaków docierać. I to powoli kruszy tę zmowę milczenia. Zobaczcie, że jakbyście zobaczyli moje artykuły sprzed 10-15 lat, no to ja właśnie o tym mówię, co się teraz dzieje. Że Kościół katolicki całkowicie straci swój autorytet. Że zbrodnie biskupów wyjdą na jaw. Że Polacy zostaną osamotnieni. Będą jak owce bez pasterza. Że albo wtedy pojawią się kościoły biblijne i przywódcy biblijni, którzy poprowadzą naród, albo on pójdzie w anihilację, w anihilację, w roztopienie się gdzieś, każdy poleci w swoją stronę i nie będzie już czegoś takiego jak naród polski. To o tym pisałem 15, 10, 5 lat temu i co jakiś czas, prawie co tydzień albo i częściej mówię o tym w telewizji Idź Pod Prąd. Możecie sobie zobaczyć moje kazanie ostatnie właśnie na ten temat. Także to powoli do Polaków dociera. No, ostatnia akcja to jest właśnie na wkurzeni na Kościół. Tu już ludzie mówią dość. Oczywiście ludzie, którzy już opuścili Kościół katolicki, ale też ludzie, którzy jeszcze czują się katolikami, czy jakoś tam starają się myśleć o sobie, że jeszcze coś się da zrobić w tym ich Kościele, ale tutaj głos jest jeden. Dość. Dość tego na K.
Jest
tu nie chodzi o słowo Kościół.
Jest z nami już Jarosław Makowski, dyrektor Instytutu Obywatelskiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Czy chciałby pan na początek odnieść się do słów arcybiskupa Gądeckiego, który relacjonował wizytę w Watykanie, gdzie uświadamiał hierarchów, że Kościół w Polsce nie jest związany z żadną opcją polityczną?
Rozumiem, że arcybiskup liczy chyba na nieświadomość urzędników watykańskich, polegającą na tym, że oni nie wiedzą, co się w Polsce dzieje. I jeżeli takie jest założenie, a co gorsza, jeżeli taka byłaby świadomość watykańskich urzędników, no to rzeczywiście Kościół miałby się fatalnie. Wszyscy doskonale wiemy, że sojusz tronu i ołtarza w polskich warunkach kwitnie od 2015 roku i cały czas się rozwija. Świadczy o tym chociażby wyższa kwota na fundusz kościelny w następnym roku budżetowym i świadczą o tym wszystkie niemalże działania z jednej strony władzy, ale z drugiej strony obecnie rządzącej, ale z drugiej strony naszych biskupów, którzy przecież nie kryją, że obecna władza no, sprzyja, czy też wręcz czasami realizuje program, który bliski jest polskim hierarchom. Szkoda tylko, że raczej jest to program moralizatorsko-etyczny, a nie ewangeliczny. No, w tym sensie wypowiedź arcybiskupa Gądeckiego twierdzącego, że Ewangelia jest jedynym programem polskiego kościoła, oczywiście zakrawa na dobry żart.
Ale widać, że arcybiskup Gądecki no sobie poczynał w Watykanie, tutaj odkłamywał według niego sytuację w Polsce, jak widzi to Watykan. Również krytykował kary Watykanu dla polskich biskupów, którzy tuszują pedofilię w kościele. I pan w wywiadzie z Wirtualną Polską powiedział, jeżeli patrzymy, co się dzieje w polskim kościele, to widzimy, że liczba hierarchów, przeciwko którym toczą się procesy w Rzymie, jest największa. I tutaj pojawia się moje wielkie rozczarowanie Franciszkiem. Zupełnie sobie odpuścił Kościół w Polsce. Dlaczego papież Franciszek według pana odpuścił sobie Kościół w Polsce?
No, powodów jest kilka. Po pierwsze dlatego, że chyba Franciszek uznaje, iż jest to wciąż dziedzictwo Jana Pawła II, myślę tutaj o kościele w Polsce, i że w pewnym sensie dotykanie tego dziedzictwa, czy też rozliczanie go, także personalne, choćby w osobie kardynała Dziwisza, no jest ryzykowne, krótko mówiąc, także z powodu wiedzy, którą kardynał Dziwisz niewątpliwie posiada. Po drugie, papież Franciszek uznaje, iż Kościół w Polsce jest jednym z, nie tak jak było do niedawna, kiedy papieżem był Polak i traktował rzeczywiście Kościół nad Wisłą jako szczególny Kościół, bliski mu, i de facto on nim rządził, nawet jeżeli był liderem Kościoła światowego. To jego serce, że tak powiem, kiedy słyszał język polski, biło mocniej, a kiedy chodziło o polski kościół, angażował się. Franciszek nie ma takiego uczucia do kościoła w Polsce, nie ma takiego emocjonalnego związku z polskimi hierarchami. Traktuje polski kościół tak jak inne kościoły, a na tle innych kościołów problemy, które ma dziś polski kościół, są dokładnie takie same jak te, które dręczą kościół w Niemczech, w Australii, w Irlandii czy w Stanach Zjednoczonych. To znaczy boryka się z próbą wyjaśnienia skali nadużyć seksualnych księży wobec dzieci.
Wcześniej w naszej rozmowie pastor Paweł Chojecki zasugerował, że może Watykan boi się w jakiś sposób polskich hierarchów. Może oni dysponują niewygodną wiedzą.
I to jest ten trzeci element, o którym chciałem powiedzieć. Proszę zauważyć, że jednak Jan Paweł II był papieżem przez prawie 3 dekady. Bardzo długi czas, i wielu ważnych dostojników watykańskich swoje kariery, swoją pozycję zawdzięcza Janowi Pawłowi II i jego najbliższemu załóżnikowi, jeżeli mogę tak powiedzieć, szarej eminencji watykańskich salonów, czyli kardynałowi Dziwiszowi. To jest ten element, o który pani redaktor pyta. Niewątpliwie są to ludzie, którzy w pewnym sensie roztaczają parasol ochronny nad takimi ludźmi jak kardynał Dziwisz, a szerzej nad kościołem rzymskokatolickim w Polsce. I to są te 3 przesłanki, które decydują o tym, że Franciszek nie czuje determinacji, żeby rozliczyć polski kościół z jego fatalnej kondycji, do której doprowadzili obecni hierarchowie. Ale z drugiej strony wypowiedzi arcybiskupa Gądeckiego świadczą o tym, że ich samopoczucie, dobre poczucie, absolutnie nie opuszcza. To znaczy oni mają przekonanie, że wypisujące się dzieciaki z lekcji religii, że brak powołań kapłańskich, że ostentacyjne deklarowanie przez katolików, że dokonują apostazji, to nie jest powód do tego, żeby się martwić kondycją katolicyzmu w Polsce, ale wręcz jest to powód do tego, żeby w pewnym sensie wytaczać działa przeciwko papieżowi Franciszkowi. Znaczy, mam nadzieję, że ta buta, którą widzieliśmy wobec Watykanu w słowach arcybiskupa Gądeckiego, sprawi, czy też spowoduje odwrotny efekt. To znaczy, że Watykan na serio zainteresuje się polskim kościołem i jego liderami, czyli hierarchami.
Pastor Paweł Wojski, czy rzeczywiście tak się stanie?
Ja chciałem troszeczkę wziąć w obronę Prawo i Sprawiedliwość.
No, proszę bardzo.
No bo uważam, że ten sojusz tronu i ołtarza ma troszkę głębsze korzenie, nie tylko, jak pan powiedział, od 2015 roku, kiedy tam prezydent Duda i Prawo i Sprawiedliwość zaraz potem uzyskało praktycznie całkowitą kontrolę nad państwem, ale sięgnąłbym, no, żeby już tak daleko nie iść wstecz, do jednak do okrągłego stołu, to przecież biskupi katoliccy, na przykład biskup Orszulik, no, byli takimi akuszerami czy pomocnikami w tym procesie i za to później zostali nagrodzeni przez rząd nie PiSu, tylko socjalistów SLD, prezydent Kwaśniewski, to przecież właśnie później Orszulik ze strony Watykanu, z stroną rządową, konkordat ustalali, no i te przywileje Kościoła, przeciwko którym dzisiaj występujemy, przeciwko którym też tam nieśmiało zaczyna Platforma występować, no powiedzmy, już nie wchodzę w ten temat, no to przecież to nie jest zasługa PiSu, to jest zasługa tych, no, ustaleń okrągłostołowych.
Oczywiście tutaj się zgodzę z pastorem w tym sensie, że i postkomunistyczne elity, i postsolidarnościowe czuły wobec Kościoła rzymskokatolickiego i wobec biskupów rodzaj takiego długu, to znaczy postkomunistyczne czuły rodzaj wstydu, że występowały w roli ciemiężycieli, natomiast elity postsolidarnościowe czuły dług, że Kościół był w ostatnim etapie szczególnie sojusznikiem w walce z komunizmem. To sprawiało ten rodzaj takiego z jednej strony wstydu, z drugiej strony właśnie współdziałania na rzecz demokracji w Polsce, że biskupi, no, nie mieli zahamowań, żeby w zamian za to żądać rozmaitych przywilejów, ale już nie symbolicznych, tylko bardzo realnych, to znaczy finansowania kościoła, instytucji kościelnych, religii w szkole, konkordat, zapisów odpowiednich w ustawach polskich. I tutaj pełna zgoda, tylko wydaje mi się, że polskie społeczeństwo, i katolicy, i niekatolicy, spłacili już ten dług. To po pierwsze. A po drugie, dziś widzimy, że ten przyjazny rozdział Kościoła od państwa, który, nie kryjmy, chcieli tacy ludzie jak bardzo mi bliski redaktor Jerzy Turowicz, pierwszy wieloletni redaktor Tygodnika Powszechnego, właśnie w ramach takiego zaufania, że Kościół nie wykorzysta tej pozycji do poszerzania pola władzy, że to się nie sprawdziło. I dlatego dziś potrzebujemy autonomii. Autonomii między państwem a Kościołem, ponieważ widzimy, że przyjazny rozdział nie działa. Tylko autonomia może zagwarantować i państwu, i Kościołowi, że nie będzie dochodzić do tych patologicznych sytuacji, z którymi dzisiaj mamy do czynienia.
No to mniej więcej wzór amerykański, no tam przez
dokładnie
głównie biblijnych chrześcijan, protestantów został wprowadzony takiego rozłączenia tych dwóch struktur. Także tu...
Nie wiem, czy pan, czy pastor pamięta słynne przemówienie Kennedy'ego, kiedy on zostawał prezydentem jako pierwszy katolik w Stanach Zjednoczonych i też mu zarzucano, że będzie miał jakby z jednej strony jako katolik będzie podlegał Rzymowi, a z drugiej strony, no, ma być prezydentem wszystkich Amerykanów. I wtedy John Kennedy zgromadził liderów, przedstawicieli różnych kościołów i religii i powiedział takie słynne stwierdzenie, że nie pytajcie mnie o moją wiarę, bo to jest moja prywatna sprawa. Zapytajcie mnie, jakie ja mam wyobrażenie Ameryki. A to wyobrażenie Ameryki jest takie, że żaden pastor, żaden ksiądz, żaden prałat, żaden rabin żaden imam nie będzie mi dyktował, jak mam tworzyć państwo liberalne, w którym każdy z was będzie mógł się dobrze czuć, prawda? No, i to daje liberalna demokracja, że każdy z nas, niezależnie od swoich przekonań religijnych, ma prawo do głoszenia swoich opinii i bronienia swojej wiary. Na tym polega wielkość, o proszę, to jest właśnie John Kennedy, na tym polega wielkość liberalnej demokracji.
No tu bym tak powiedział bardziej republiki o stylu wybierania władz demokratycznych, bo gdyby nie konstytucja amerykańska, czyli fundament republiki, no to wtedy demokracja mogłaby w różną stronę iść w zależności tam, jakie są nastroje czy wpływy społeczne.
Tak, tak, ale jakby zasadniczo idzie o to, prawda? To znaczy, jeżeli dzisiaj ktoś mnie pyta, też jako katolika, bo przecież doskonale wiemy, że jestem osobą wierzącą, to ja odpowiadam właśnie Kennedy. To znaczy nie pytaj mnie o moją wiarę, bo to jest moja prywatna rzecz. Jako urzędnik państwowy, czy jako polityk, czy jako działacz społeczny, zawsze będę dążył do takiej sytuacji, że żadna z instytucji i żaden z kościołów nie będzie w uprzywilejowanej pozycji. A dziś taką mamy, prawda? Dziś taką
pozycję. Panie redaktorze, co trzeba zrobić, żeby nie było równych i równiejszych? Od czego zacząć tą prawdziwie dobrą zmianę?
Pani redaktor, rzecz jest prosta. Znaczy, my musimy wzmocnić państwo, a nie troszczyć się o kościelne instytucje. Zadaniem polityka jest budować mocne instytucje, odporne na wszelkiego rodzaju lobby, niezależnie, czy to będzie Kościół rzymskokatolicki, czy to będzie Kościół prawosławny, czy inna wspólnota religijna, czy inni lobbyści związani z jakimiś korporacjami. Państwo silne to jest państwo, które nie daje się szantażować jakiejkolwiek innej instytucji. No, jeżeli chcemy prawdziwej autonomii, chcemy prawdziwej równości, to musimy wspierać liberalny porządek demokratyczny.
No, zaraz. No to ja zaczynam się bać tej wizji.
Silnego państwa.
Jeszcze bardziej, czyli prokuratura będzie jeszcze silniejsza niż prokuratura Ziobry w tym państwie, który pan
proponuje? Nie. Znaczy, żebyśmy się dobrze rozumieli.
No właśnie, bo ja mam do czynienia z silnym katolicko, że tak powiem, pisowskim państwem i wiem, co to znaczy, że tak powiem, silna prokuratura, która chce zwalczać inne związki wyznaniowe niż jedynie panujący Kościół katolicki. Także no to już tu się przestraszyłem, że to jak wy dojdziecie do władzy, to jeszcze bardziej będziecie nękać mniejszości wyznaniowe?
Nie. Niezależnie od tego, czy będzie pan reprezentował wspólnotę trzech osób, czy kilku milionów wyznawców, państwo będzie was traktować tak samo. Na tym to polega, prawda? To znaczy, że silna instytucja, silne instytucje państwowe, niezależnie czy to jest prokuratura, czy to jest urząd miejski, czy to jest urząd marszałkowski, traktuje wszystkie podmioty w ten sam sposób, przestrzegając prawa. I na tym polega
wizja, wizja piękna, tylko tak myślę, że ludzie to, bo każde prawo realizują w praktyce jacyś ludzie, nie? I no dopóki będzie taka, no ta zależność od księży biskupów, dopóki wyznanie katolickie będzie dominujące, to cokolwiek byśmy nie powiedzieli, to nie przyjmę takiej wizji troszeczkę pięknej, ale moim zdaniem utopijnej, że Kościół, który ma trzy osoby, będzie miał to samo co 30 milionów, taką samą pozycję przed prawem i taką samą sprawiedliwość i tak dalej, i tak dalej.
Ale pastorze, znaczy autentyczna demokracja polega na tym i jej jakość poznajemy po tym, nie jak traktuje większość, czy jak się traktuje większość, ale po tym, jak traktuje mniejszości.
To oczywiście zgoda, tak.
To jest wyznacznik autentycznej, rzetelnej i prawdziwej demokracji, prawda? I ja zawsze będę powtarzał, że zbudowanie silnego państwa, czy też skutecznego państwa, polega na zbudowaniu instytucji, wobec których mamy szacunek, darzymy je autorytetem, a nie, jak pastor mówi, dzisiaj mamy do czynienia z prokuraturą, która na żądanie jest w stanie zmontować taki, a nie inny zarzut wobec niechcianego pastora, przedsiębiorcy,
adwokata, na przykład mecenas Giertych.
Kogo tamkolwiek sobie pomyślimy,
mówi,
prawda?
Mówi pan redaktor o silnej instytucji państwa, ale trzeba też wziąć pod uwagę naturę Polaków, taką przekorną i jest brak zaufania, coraz większy brak zaufania do instytucji państwowych, pastor Paweł Chojecki.
Właśnie w tym obszarze chciałem tu pana zapytać, bo nawet na kazaniu mówiłem w niedzielę o pana wywiadzie dla Wirtualnej Polski, gdzie powiedział pan, że teraz jest czas, żeby szukać Ewangelii, a nie tylko organizacji kościelnej. I jeśli jakaś organizacja kościelna, jakiś kościół nie głosi Ewangelii, no to żeby wychodzić z tych kościołów. Ja widzę w tym kierunek dobrej zmiany, ponieważ jeśli mielibyśmy w Polsce mniej więcej taką sytuację jak w czasach reformacji, w czasach Złotego Wieku, gdzie żaden z kościołów nie był dominujący i dzięki Bogu nauczyliśmy się żyć bez wojny, nie? Konfederacja Warszawska i tak dalej, bez wojny religijnej, że wtedy moglibyśmy mówić o tej bezstronności państwa, bo reprezentanci byliby z różnych, można powiedzieć, wyznań i nie byłoby tej dominującej pozycji. Także czy tutaj jak gdyby pójdzie jakieś coś więcej? Czy to są tylko prywatne pana opinie, czy też Platforma Obywatelska? Tu przypominam, że ta wypowiedź z Olsztyna, taka bardzo tam no, nadużywana, dyskutowana, też, czyli część polityków Platformy widzi tę konieczność oparcia się społecznego na innych środowiskach niż tylko Kościół Rzymski. Czy to jest coś więcej, czy tylko taki balon, powiedzmy medialny, to co pan powiedział dla Wirtualnej Polski?
Nie, szanowni państwo, z punktu widzenia politycznego, jeżeli teraz miałbym odpowiedzieć jako polityk, dla mnie nie ma znaczenia, czy wierzy pan w Boga, czy jest osobą niewierzącą, czy jest pan muzułmaninem, prawda? Liczy się to, czy chce pan wspierać silne instytucje państwa, które traktują każdy podmiot według tych samych reguł. Natomiast jeżeli chcemy się spotkać jako osoby wierzące i podyskutować, to bardzo chętnie. Najlepiej, żeby zacząć od wspólnego zjedzenia kolacji.
Zapraszamy i dopiero potem
rozmawiać. Nie, bo nawiązuję do tego, o czym mówiła pani redaktor, to znaczy o potrzebie zaufania, prawda? Znaczy, wydaje mi się, że to, co może i jest ważne w demokracji, a bez czego demokracja nie funkcjonuje, to jest rzeczywiście zaufanie. I wyobrażam sobie, że działając na gruncie państwowym, możemy tworzyć i zabiegać o silne instytucje, niezależnie od naszych przekonań religijnych. Natomiast prywatnie, prawdopodobnie, należąc do różnych kościołów, będziemy ze sobą czasami w zgodzie, czasami w polemice, ale to nie wyklucza, że tym, co nas łączy, jest próba zbudowania dobrego, przyjaznego i skutecznego państwa. Więc nie sądzę, że to jest zadanie do pastora, tak? To znaczy przyciągać do siebie wiernych, zbudować duży kościół. No, ja szczerze mówiąc nie zrobię tego za was, tak?
Staram się.
Natomiast moim zadaniem, czy też jako katolika, jest pokazywanie, no, stary i czasami pytają mnie ludzie, czy dlaczego jeszcze jestem w kościele katolickim. I no, jest coś takiego, że to jest mój dom. Tu się jakby wychowałem, wzrastałem w tej wierze, rozumiem ten język, tradycje, studiowałem teologię i myślę, że dużo więcej mogę zrobić od wewnątrz niż od zewnątrz. I w tym sensie staram się jako osoba wierząca tak działać. Natomiast jako osoba publiczna czy polityk, moje przekonania religijne w żaden sposób nie mają przełożenia na współdziałanie z wami, czy z wspólnotą muzułmańską, czy z kościołem protestanckim.
No i to szanujemy i oczywiście takiej postawy byśmy sobie życzyli. Oczywiście każdy z nas tam musi poprawiać się cały czas w tym obszarze, my również, ale to jest właśnie dziedzictwo, można powiedzieć, złotego wieku i tej wielkiej naszej wspólnoty, właśnie Republiki Demokratycznej, demokracja szlachecka wtedy to była ograniczona, ale jednak ewenement na skalę światową i to właśnie wtedy szlachta polska podpisała razem taki dokument zwany Konfederacją Warszawską, gdzie dwie fundamentalne rzeczy były. Jedna, że nie będzie w Polsce wojen religijnych, że nie wyciągniemy szabel przeciwko sobie, czyli przemocy fizycznej, jeśli chodzi o zmianę wiary. Będziemy dyskutować na argumenty i szanować siebie nawzajem jako ludzi, jako obywateli. A druga to właśnie to, co powiedział pan o silnym państwie, że będzie to państwo bez dyskryminacji ze względu na wyznanie, a wszyscy razem będziemy starać się budować silne państwo, silne jego instytucje, żadnej dyskryminacji w dostępie do urzędów i tak dalej, i tak dalej. To jest piękna wizja. Niestety ona, że tak powiem, służy politykom. Nie mówię o panu, ale często to widzę, że tylko kiedy mamy manifestację tam trzeciomajową, jakoś czy jakieś przemówienia, czy gdzieś tam prezydent robi kampanię wyborczą, to wtedy powie coś tam o tej wielości, o tam nawet do protestantów się ukłoni. Ja wiem, że protestantów w Polsce jest niedużo, tam około 100 tysięcy, ale jest to jednak dynamicznie rosnąca wspólnota, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że protestanci w Polsce mają ogromną historyczną, można powiedzieć, rolę.
Nie?
I dlatego to, że nas jest dzisiaj bardzo mało, to nie można przekreślać dorobku protestantów polskich w całej historii Rzeczpospolitej. I tutaj myślę, że takie działania polityków są tylko na razie w słowach. Ja nie mówię o panu jeszcze raz, nie? No bo tu sam fakt występowania w naszej telewizji to już nie są tylko słowa, choć tylko mówimy, ale to pokazuje rzeczywiście tę postawę, o której pan mówi, że pan nie skreśla ludzi ze względu na wyznanie, poglądy i tak dalej, tylko jest pan gotowy traktować wszystkich jako równych obywateli Rzeczpospolitej i za to szacunek. Będziemy się nie zgadzać na pewno w pewnej części
ale
przekonań.
Ale tak jak przed chwilą wspominałeś, zapraszamy do Lublina i mam nadzieję też na dłuższą dyskusję. Dzisiaj postawimy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Był z nami Jarosław Makowski, dyrektor Instytutu Obywatelskiego.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.
Ja również bardzo dziękuję.
Do zobaczenia, a teraz krótki klip naszej akcji Wkurzeni na Kościół i przechodzimy do waszych pytań.
Wkurza mnie, jak śmieszne kary nakłada Watykan na biskupów, którzy tuszują pedofilię w kościele.
Ciężko nie być wkurzonym na kościół katolicki.
Trzyma mnie w niewoli sakramentów, rytuałów.
Jego macki sięgają wszędzie.
Jestem wkurzony na kościół katolicki za obłudę.
Głosi on inną Ewangelię.
Kiedyś spytałem mojego taty, dlaczego nie idzie z nami do kościoła. A on odpowiedział, bo ksiądz głupoty pierdzi.
Kościół ryje Polakom berety. Nie potrafią odróżniać dobra od zła.
Całkowita bezkarność kleru.
W kościele katolickim byłam lektorem.
Zakłamuje Ewangelię o darmowym zbawieniu z łaski.
Krzywdzi ludzi.
Całe życie wyobrażałem sobie, że kościół katolicki ma wyłączność na Boga.
Nie mogę już dłużej milczeć.
Prawda o kościele katolickim tak naprawdę jest przerażająca.
Najpierw padłem ofiarą księdza pedofila, a z czasem Kościół, prowadząc 7 grzechów głównych w życie, próbuje krzywdzić również innych. Dosyć z tym.
Podawajcie dalej naszą akcję Wkurzeni na Kościół. Czekamy również na wasze nagrania. Dziękujemy za wasze głosy. Black Tiger. Czyżby schizma w polskim kościele, bo się buntują przeciw Watykanowi? Co myślisz?
Nie. Absolutnie. Ja mówię, że to czas schizm minął. To nawet Sobór Watykański, przecież drugi Sobór Watykański, ogromny wstrząs dla szczególnie tego konserwatywnego skrzydła kościoła rzymskokatolickiego. Doprowadził tylko do buntu jednego biskupa i tam części z nim związanego duchowieństwa, biskupa Lefebvre'a. I to się tak że tak powiem, nawet nie przerodziło w schizmę, to oni są tak gdzieś troszeczkę doklejeni do kościoła rzymskokatolickiego i praktycznie nie zgodzili się, nie zdecydowali się na opuszczenie tej instytucji. Także myślę, że tu schizm nie będzie. Kościół katolicki tutaj, tak jak Franciszek zabonował, bo wcześniej jeszcze kardynał Ratzinger, jak został papieżem, no to on jeszcze chciał budować taki feudalny, zjednoczony, hierarchiczny, powszechny kościół. Papież Franciszek mówi, że to się nie da, ponieważ to grozi podziałami. Tych różnych frakcji, tak można powiedzieć, jak protestantyzm jest podzielony, są różne kościoły, różne nurty teologiczne, zielonoświątkowe, jeszcze bardziej zielonoświątkowe, kalwinistyczne, luterańskie i tak dalej, i tak dalej. Tak rzeczywiście jest bardzo wiele różnych takich odcieni teologicznych kościołów, choć wszystkie kościoły biblijne no, zgadzają się co do zbawienia przez wiarę, z łaski i tylko w Chrystusie. Nie? To jest właśnie, można powiedzieć, istota najważniejsza, jak człowiek zostaje zbawiony. No a później rzeczywiście są różnice. No to w kościele rzymskim tych różnic jest tyle samo albo jeszcze więcej, bo jeszcze się tam na przykład spierają o liturgię, czy przodem do ołtarza, czy bokiem, czy tyłem, czy na rękę, czy do buzi i różne takie tam, wiecie, facjacje.
Ale wszystko wewnątrz jednego kościoła.
Ale wszystko wewnątrz jednej, można powiedzieć, organizacji. Tam mamy wiele kościołów, tam przecież zakony, tam różne ze sobą toczą boje, głoszą przeróżne sprzeczne ze sobą rzeczy, to już nawet nasi satyrycy, zresztą biskupi, no, pisali o tych wojnach między zakonami, monachomachie, różne razem, to już literatura. Dzisiaj mamy do czynienia z tak zwanym ustrojem synodalnym, że zaczyna to się tak do episkopatów, róbcie sobie co chcecie, biskupi, i tak na przykład Kościół Polski jest kompletnie inny, nawet co do sakramentów, jeśli chodzi o kościół niemiecki, nie? Na przykład w kościele niemieckim już praktycznie nie ma tej spowiedzi na uszy, nie? Takiej, co u nas jest przed każdymi świętami, jeszcze kolejki się do konfesjonałów, a tamci się pukają w głowę, jaki konfesjonał i tak dalej. To są całkowicie różne kościoły. Zobaczcie, różny sposób odpuszczania grzechów jest w tych kościołach. No to chyba dość ważna różnica. To już nie tam, jak jajeczka będziemy rozbijać, czy z góry, czy z dołu i tak dalej, tylko no jak odpuszczamy grzechy. Nie? Oczywiście obie te drogi są fałszywe, no ale pokazuje, że one są całkowicie przeciwne sobie. Także Kościół katolicki będzie już tylko organizacją władzy, nie organizacją duchową, nie organizacją związaną z jakimś życiem moralnym. Będzie organizacją władzy i wpływu. Albo mówisz pieniędzy, władzy i wpływu.
Kolejny głos. Nie rozumiem, jak arcybiskup Gądecki może krytykować papieża, jeśli uznają, że Kościół katolicki jest jedyny, nieomylny i dlaczego w cichości, w pokorze nie przyjmują wyroku głowy i kościoła.
Noż to tam trzeba by biskupa Gądeckiego, ale tu przypominam, że ta nieomylność papieża, bo rozumiem, że do tego bije nasz widz, ona jest źle rozumiana przez katolików. Ona wcale w ramach dogmatyki katolickiej się nie przedstawia w taki sposób, że papież jest nieomylny we wszystkim, co mówi lub robi. Nie, papież jest nieomylny tylko kiedy wypowiada się w takiej formule ex cathedra, czyli w porozumieniu z biskupami i tak dalej, ogłasza jakiś nowy dogmat wiary. I papieże, zdaje się, dwa razy skorzystali te dwa dogmaty maryjne, w niebo wzięcie i niepokalane poczęcie, no to są właśnie w ramach tej rzekomej, oczywiście kłamliwej i nieprawdziwej nieomylności papieża ogłoszone, jeden w połowie XIX wieku, drugi w połowie XX wieku. Także świeżutka sprawa, zobaczcie, nic to z Jezusem i apostołami nie ma wspólnego, to dopiero 150 lat temu te dogmaty Kościół sobie uchwalił, a normalnie papież może pleść głupoty. Papież może się mylić, papież może źle robić.
Na przykład polscy biskupi nie muszą go słuchać.
Wtedy właśnie tu katolicyzm tak nie wie, co, tak nie jest to jasne, bo jak mówi głupoty, no to powinno się powiedzieć, to nie słuchać głupka, nie? A oni nie. Oni mówią, że no ale jednak jest papieżem, no to trzeba z pokorą słuchać jego nauczania.
No, ale krytykować można.
A jak mówi głupoty, to udawać, że się nie słyszy. No to jest modus vivendi, czyli sposób funkcjonowania katolicyzmu. Nie, no oczywiście to są bzdury, możecie sobie poczytać katechizm Kościoła katolickiego na ten temat właśnie, jak jest z tą nieomylnością papieża. Tak doszkolcie się, drodzy katolicy, i zobaczcie, jakie tam bzdety są, jeśli chodzi o to przyjmowanie nauczania papieża. Czyli Mariusz, zwykły katolik, ani biskup, ani tego, no nie może kontestować nauczania papieża. To, że tak powiem, organizacyjnie, chociaż on nie jest nieomylny, to trzeba go słuchać i jakoś nie można powiedzieć, jak głupoty gada. No, mają biskupi katolicy problem, no bo teraz przecież jest kilku biskupów tam konserwatywnych, którzy nie zgadzają się z tymi różnymi zmianami Franciszka, no i oni tak nie wiedzą, jak to powiedzieć, że on źle gada. Tam jeden troszkę odważniej, to zaraz się później wycofa. No tak, no taka organizacja feudalna, no jak z cesarzem, no.
Mariusz G. Zauważyłem, że biskupi milczą w sprawie uchodźców lub wręcz zachęcają do miłosierdzia. To wygląda na cichy układ z Franciszkiem. Nie będzie prawdziwego rozliczenia za pedofilię w zamian za uchodźców.
No zobaczcie, to jest bardzo trafna uwaga, że Kościół, mówię o biskupach oczywiście, milczy w kluczowych sprawach dla Polski od tak wielu lat. Albo jeśli coś powie, to już jak sprawa jest tam gdzieś przebrzmiała, nie? No to oni tam zabiorą głos. Ale kiedy Polacy szukają wskazówek, kiedy Polacy są rozdarci, są skołowani, jeden tak, drugi tak mówi, Kościół katolicki, biskupi milczą, nie zabierają głosu. Nie? Oczywiście sprawa na granicy, to coś tam powiedzieli, nie? Oczywiście trochę za późno, no ale coś tam powiedzieli, ale mówię teraz o tych szopkach, które PiS robi z tym Trybunałem Sprawiedliwości. Dzisiaj wizyta tam, tak jak ci do papieża, no to on tam, do, nie wiem, do sekretarza, czy gdzieś tam jedzie i tam opiernicz dostaje od tych różnych. I zobaczcie, tu biskupi, choć przecież to jest kwestia, w której Kościół się wypowiedział, bo i Jan Paweł II, i Episkopat Polski wypowiedzieli się za wejściem do Unii Europejskiej w 2003 roku, kiedy było referendum, to dzisiaj, kiedy jest ten konflikt, biskupi nabrali wody w usta. Oni w ogóle nic nie mówią. Nie? Po prostu cicho sza i tak dalej, nie mówią jako pasterze katolickiego ludu, kto ma w tym sporze rację. A przecież to jest spór, w który oni Polskę wprowadzili. Czyli powinni teraz mówić, nie? A nie mówią.
Maciej Machała, teczki są i wypłyną, kiedy będzie taka potrzeba.
Tak, tak. Ja jestem głęboko przekonany, że tutaj część środowisk liberalnych, tu nasz gość mówił o tej wdzięczności czy powiązaniach jeszcze z komuną Kościoła katolickiego. Ja o tym też więcej mówiłem. I że ten czas się już skończył albo kończy, nie? Że teraz Kościół katolicki chce za dużo. Jak gdyby pazerność biskupów katolickich na władzę, pieniądze, przywileje jest tak duża, że już to państwo nie może im nastarczyć z karmą do koryt ich. Nie? I dlatego część polityków mówi dość. Koniec z przywilejami dla biskupów katolickich. Nie? Ale myślę, że to nie jest tak, że oni tak sami otrzeźwieli, o tych politykach mówię teraz. Myślę, że do tego przyczynił się internet i też działalność takich ludzi jak my w internecie i wielu innych, którzy pokazują plugastwo rzymskiej hierarchii, pokazują też na Nowy Testament jako źródło prawdy, na Jezusa Chrystusa jako źródła życia, a nie jakieś tam sakramenty, jakieś tam rytuały, hokus pokus, czy inne ich tam wymysły ludzkie. Nie? Że to, że ludzie coraz więcej mają wiedzy poza głównymi mediami typu Kurski, telewizja Kurski, Kaczyński. Nie? Gdyby ta telewizja była tym głównym, tak jak za czasów komunizmu, jedynka czy tam dwójka, gdyby to był główny dostarczyciel informacji, to Polacy dalej żyliby w ciemnocie i zabobonie, nie? I biskupi katolicy mogliby dalej mieć w dupie cały naród. Ale, że teraz każdy, nawet na wsi, ma dostęp do internetu, to coraz więcej wiemy o tych biskupach, o ich szwindlach, o ich zbrodniach, o masowym gwałceniu dzieci, o rozkradaniu majątku państwowego. I Polacy mówią, wow. Słyszałem wypowiedzi zwykłych katolików, którzy mówią, przecież to jest ksiądz pedofil. Ja się będę szedł do niego spowiadał? Przecież ten ksiądz ma babę. A ja nie mogę być rodzicem chrzestnym, bo jestem po rozwodzie? Zaczynają myśleć. ta wiedza, która przypłynęła różnymi kanałami, tu oczywiście filmy Sekielskich, film Kler, to myślę, że rewolucja na polskiej wsi, przecież mówię w sensie takiej Polsce, która tak ślepo wierzyła Kościołowi katolickiemu i jego hierarchom, przecież były takie przypadki, że proboszcze zabraniali wręcz w kinach powiatowych czy gminnych puszczać tego filmu. No, a on tam, zdaje się, rekordy, jeśli chodzi o oglądalność, bije. Także to wszystko dotarło do Polaków i teraz ci politycy, powiedzmy tu głównie z tych kręgów liberalnych, Platforma, jakieś tam te SLD, Wiosny i tak dalej, nie? Może Gowin trochę też, widzą z jednej strony, że biskupy chcą coraz więcej żreć. Coraz bezczelniejsi są w swoich żądaniach bezkarności, władzy, pieniędzy i tak dalej, nie? To ten taki filmik Eclair pokazuje, jak tam ministrowie pisowscy z workami pieniędzy do Rydzyka tam idą. No przecież ich godność też jest przecież tam podeptana i oni to wiedzą, no ale żeby być u władzy, u koryta, no to chodzą i noszą te pieniądze, nie? Czyli z jednej strony mają już dość bezczelności kleru katolickiego, a z drugiej strony ulica zaczyna mówić, my mamy dość. Noż to oni staną na czele ulicy teraz.
Tomasz Szaramowicz, pokrzywdzony przez księdza pedofila. Kościół jest jak nowotwór, zjada się już od środka. Biblia nie jest dochodowa. Słowa jednego księdza, które kiedyś słyszałem.
No tak, będziemy dzisiaj mówić o tym przy okazji przed ostatniej wieczerzy. Zapraszam na 20:30. No myślę, że zadam wam, jeśli katolicy zechcą nas odwiedzić o tej porze, kilka pytań, które no, wprowadzą was w drobną konsternację.
I na koniec, na potwierdzenie tego, co mówiłeś przed chwilą, wierzę w Boga, ale do spowiedzi już nie pójdę. Jakbym mógł spowiadać się z myślą, że spowiadam się jakiemuś pedofilowi.
Noż to dokładnie ta. To już... Podejrzewam, że setki tysięcy Polaków właśnie w ten sposób myślą. I chwała Bogu, i chwała Bogu. Teraz następny krok. A to weź przewodnik. Weź to, co Bóg chce tobie powiedzieć. To jest testament, to się nazywa Nowy Testament. Czyli jak gdyby Bóg spisał testament, który do ciebie ma dotrzeć. I ty masz zrobić z tym użytek. To wtedy będziemy mówić, o to jest sukces i to nie taki jak...
Dziś o 20:30 wspólne czytanie. Kończymy już Ewangelię Mateusza. Zapraszamy was serdecznie. Jeszcze o 18:00 Idź pod prąd. Dogrywka. Na koniec stan gitar. Przypomnę o akcji 1000 gitar nam gra. Jak co miesiąc, czyli walka o to, żeby 1000 osób wsparło telewizję. Idź pod prąd. Na dzisiaj mamy 490 wpłat. Także
zbliżamy się do półmetka. No.
Zapowiada się.
A tu koniec miesiąca.
Ostra walka.
Znowu powiedziałaś przed wynikiem naszej, że nie wiem, maszyny losującej.
Infoprat.pl/wsparcie. Tam szczegóły, jak możecie dołączyć do tych, którzy wspierają telewizję.
Oczywiście.
Idź pod prąd.
Dziękujemy bardzo, szczególnie tym, którzy wcześniej chcą, no, że tak powiem, nas wesprzeć, nie tam w ostatnich dniach, bo wtedy rzeczywiście jest to bardzo emocjonujące. Ja proszę, stresów mamy dość, naprawdę. O nich wszystkich mówię, żeby tam wam nie zawracać głowy. Stresów mamy dość, także jeśli by można było tak, żeby te 1000 gitar się meldowało na mecie nie 30 czy 31, to bym bardzo prosił, ale oczywiście szanuję waszą wolność w tym. Wiem, że niektórzy tak macie tam już zdefiniowane wpłaty, no to tam nie każdemu się chce grzebać w tych ustawieniach. Ale też chcę, żebyście wiedzieli, że niezależnie ile tych gitar będzie, my gnamy dalej, bo nasza motywacja to nie jest tylko zobowiązanie przed wami, że będziemy codziennie stawać do pracy i mówić wam prawdę, komentować to, co się dzieje. Nasza motywacja jest przed naszym Zbawicielem, Jezusem Chrystusem. On nas zbawił, zapłacił za nasze grzechy. On sprawił, że ja, Kornelia, tu inni jesteśmy już na zawsze dziećmi Boga. Mamy przebaczone wszystkie grzechy. Do żadnego księdza, rabina, pastora nie musimy iść już po przebaczenie grzechów, bo mamy je bezpośrednio od Jezusa przebaczone. No tu z wdzięczności robimy to, co robimy.
Dziękuję ci za program, pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję i do zobaczenia.
Dziękujemy wam za uwagę. Teraz pomyśl dziś pastora Chojeckiego i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Do zobaczenia.
W trzecim rozdziale Ewangelii Jana Jezus używa symbolu węża, dokładnie miedzianego węża i plagi wężów, które Bóg zesłał kiedyś na lud swój wybrany, który wyprowadził z niewoli egipskiej. Ten lud zaczął grzeszyć i wtedy Bóg zesłał jako karę na nich plagę węży, które śmiertelnie ich kąsały i już wielu umarło. Wtedy Mojżesz modlił się, żeby Bóg oszczędził naród. Mówi, jak tak dalej pójdzie, wszyscy wymrą, bo wszyscy zgrzeszyli. Pytanie tylko, kiedy ich dziabnie wąż. I wtedy Bóg powiedział, uczyń miedzianego węża, weź na wysoki drzewiec, tak żeby każdy w obozie mógł zobaczyć tego węża i ogłoś. Kto z zaufaniem do Boga spojrzy na tego węża, ten zostanie uchroniony przed jadem węży. Jezus użył tej starej historii ze Starego Testamentu, by pokazać, jak można uniknąć kary wiecznego piekła, kary za nasze grzechy, że trzeba uwierzyć w Jezusa Chrystusa, w Mesjasza. Ale ten wąż fizycznie pozostał później, Izraelici nosili go jako pamiątkę tego, co Bóg dla nich zrobił. Ale jeszcze kolejne pokolenia z tej pamiątki zaczęły robić relikwie i zaczęli mu oddawać cześć. A jeszcze kolejne pokolenia, to czytamy o tym w drugiej Księdze Królewskiej, 18 rozdział, nadali mu imię Nehusztan, spalali mu kadzidła i czcili go jako Boga. Wielu arcykapłanów to widziało. Wielu królów izraelskich to widziało. Aż przyszedł jeden, Hiskiasz. Przeczytajcie sobie 18 rozdział, druga Księga Królewska. I wziął, roztrzaskał tego węża w pył i skończył się ten bałwochwalczy kult. Wielu widziało. Jeden zrobił to, co trzeba. Przypominam, że to są czasy Starego Testamentu. I wzorem jest zdecydowanie, a nie te same, że tak powiem, okoliczności, żeby czasem kto nie pomyślał, żeby jakieś tam świątynki rozwalać. Ale mamy być zdecydowani, jeśli chodzi o przestrzeganie Bożych nakazów.
Dziewiętnastego października 2010 roku do Okręgowego Biura Poselskiego Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi wtargnął Ryszard Cyba, sympatyk Platformy Obywatelskiej, a w przeszłości członek tej partii. Miał pistolet, paralizator i nóż. Najpierw wyjął pistolet i zaczął strzelać. Trafił czterema pociskami Marka Rosiaka, asystenta posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Wojciechowskiego, zabijając go na miejscu. Strzelał też do Pawła Kowalskiego, asystenta posła na Sejm Jarosława Jagieły, ale nie trafił go ani razu. Po wystrzelaniu całego magazynka, czyli 8 nabojów, poraził Pawła Kowalskiego paralizatorem w nogi, a następnie wyjął nóż i próbował poderżnąć mu gardło. Kowalski zasłaniał się i Cyba zdołał tylko poranić mu szyję i ręce. Bardzo szybko z pomocą przybyli strażnicy miejscy, ponieważ ich biuro znajdowało się obok biura poselskiego. Jeden ze strażników, który w przeszłości był komandosem, obezwładnił Cybę, który podczas napadu wykrzykiwał, że nienawidzi PiS i chciał zabić Kaczyńskiego, ale nie mógł tego dokonać, ponieważ jest on pilnie strzeżony. Już po zatrzymaniu powiedział dziennikarzom, że żałuje, że nie ma już broni, bo powystrzelałby wszystkich pisowców. W czasach PRL Ryszard Cyba handlował walutą i jak to zwykle bywało, był jednocześnie konfidentem milicji. Następnie wyemigrował do Kanady, gdzie przebywał przez 10 lat. Po powrocie do Polski mieszkał w Częstochowie i pracował jako taksówkarz. Do Platformy Obywatelskiej zapisał się w roku 2004. W roku 2006 skreślono go z listy członków, bo nie płacił składek. Nie wyjaśniono, w jaki sposób zdobył pistolet. Nie mógł go kupić legalnie, bo nie miał pozwolenia na broń. Pistolet nie znajdował się też w rejestrze utraconych. W grudniu 2011 roku Ryszard Cyba został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności.